Jak mówię w sprawie,
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe i edukacja medialna w Polskim Radiu Lublin, bo celem naszych środowych spotkań jest właśnie pogłębianie zagadnienia, jakim jest edukacja medialna. Od najmłodszych lat udzielamy dzieciom wskazań, jak należy zachowywać się w piaskownicy, na placu zabaw, czy w pociągu, czy przechodząc przez jezdnię. Ale często zapominamy mówić im, czego należy przestrzegać, by być bezpiecznym w internecie. A brak takiego zachowania rozwagi w sieci internetowej bywa równie niebezpieczny, jak w tym realnym życiu przy przejściu dla pieszych. Ale jeśli chodzi o samo zagadnienie edukacji medialnej, okazuje się, że w tym temacie być może przyszły już takie czasy, że to uczeń przerósł mistrza.
My rozpoczynamy te nasze procesy edukacyjne nie od tego, że przedstawiamy jakąś teorię i związanych z tą teorią badaczy, tylko my rozpoczynamy od jakiegoś działania, gdzie są w tym działaniu, w tych zadaniach wykorzystywane media cyfrowe, media społecznościowe i dopiero na bazie tego działania, tego zadania my możemy budować jakąś metawiedzę. Bo inaczej nie zyskujemy po prostu ich zainteresowania. I to jest jakby nowy taki przełom, jeśli chodzi o te procesy edukacyjne. Także pamiętacie Państwo na pewno, co w połowie XX wieku jeszcze pisała znana antropolożka Margaret Mead, prawda, o kulturze prefiguratywnej. Wtedy wielu edukatorów, wielu nauczycieli się dziwiło, jak tak można w ogóle pisać o procesach edukacji. Jak tylko krótko przypomnę, ona mówiła tak. Jest, i to było w połowie, nawet być może w latach 40. XX wieku, ona pisała tak, że przyjdą czasy, kiedy nauczyciele, rodzice, generalnie ci starsi będą się uczyć od dzieci, od swoich uczniów. I to są, proszę Państwa, te czasy. Tylko my oczywiście musimy dobrze podejść do tego zagadnienia, do tego problemu, bo to, że mamy do czynienia z tą kulturą prefiguratywną w 100%, to nie oznacza, że my jako akademicy, jako nauczyciele, jako edukatorzy jesteśmy zbędni. Nie. To oznacza po prostu, że my musimy zmienić całkowicie sposób patrzenia na ten problem, musimy całkowicie zmienić optykę i sposób działania i także przewartościować swoją rolę.
Przyjdą takie czasy, kiedy to nauczyciele, rodzice i generalnie to starsze pokolenie będzie się uczyć chociażby tej edukacji medialnej od swoich uczniów, od swoich dzieci, od tego młodszego pokolenia. Ale czy jednak my dorośli mamy coś jeszcze do powiedzenia w tym temacie? Czy jesteśmy w stanie wskazać kierunki, w których młodzi ludzie mogą poruszać się właśnie w internecie, aby było bezpiecznie i aby było to wszystko z pożytkiem? Dziś między innymi tym zagadnieniem się zajmiemy. Nasza ekipa radiowa to Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu mówi Państwu piękny dzień dobry. Magdalena Lipiec-Jaremek, jak zawsze kontakt z naszą redakcją 81 743 7383, a także można do nas napisać na adres pogotowie@radiolublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Termin kompetencje cyfrowe 4.0 nawiązuje z jednej strony do czwartej już rewolucji przemysłowej, określanej przez takie słowa klucze jak m.in. internet rzeczy, ale także sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, a także interfejsy na takiej oto granicy człowiek-komputer, a z drugiej strony do rewolucji cyfrowej w obszarze metod i technik nauczania z zakresu edukacji medialnej, czyli tego naszego głównego tematu, którym zajmujemy się w środowisku. Spotkaniach tutaj w Polskim Radiu Lublin. Edukacja medialna 4.0, choć coraz częściej już mówi się nawet o tej piątej rewolucji przemysłowej, ale na razie jeszcze zatrzymajmy się na tej edukacji medialnej 4.0, edukacji dotyczącej rewolucji przemysłowej właśnie na linii człowiek-komputer, a będzie o tym mówiła profesor Agnieszka Ogonowska, medioznawczyni, ale także psycholog kliniczny zajmujący się badaniem przede wszystkim wpływu chociażby internetu i innych mediów na dzieci i młodzież.
kiedy pojawiało się hasło edukacja medialna, to ono było bezpośrednio łączone przede wszystkim z edukacją formalną, czyli zastanowiono się, głównie byli to nauczyciele, poloniści i właśnie bibliotekarze, jak te zagadnienia związane z edukacją medialną można połączyć z różnymi dydaktykami przedmiotowymi, ale w praktyce, czyli mówimy cały czas o polskiej szkole, były to przede wszystkim lekcje polskiego. Ten etap, kiedy pojawiło się to pojęcie krytycznego myślenia, ale przede wszystkim w odniesieniu do tego procesu rozumienia, interpretacji różnych zastanych, jak mówią socjologowie, tekstów kultury, czyli krytyczne myślenie w odniesieniu do tekstów użytkowych, do tekstów artystycznych, do tekstów dziennikarskich, do różnych komunikatów, które pojawiały się w sferze publicznej, także oczywiście do tekstów literackich. Wtedy również pojawiło się takie myślenie, że może ta popkultura, która nas otacza i która zawsze była interesująca dla naszych uczniów, nie warto tej popkultury i jej przekazów analizować jednoznacznie negatywnie, tylko być może to jest ten obszar, to miejsce, od którego warto rozpocząć cały proces edukacyjny, a zatem reklama, wideoklip, film artystyczny, film klasy B i tak dalej. To mogą być przekazy, od których rozpoczynamy tą naszą drogę edukacyjną po to, żeby przenieść ucznia w świat tradycji, w świat literatury ubiegłych wieków, mówiąc w skrócie. Potem pojawiły się kolejne jakby etapy. To, że mieliśmy do czynienia z rozwojem tego myślenia na temat zadań, funkcji, roli edukacji medialnej było oczywiście związane z dynamicznym rozwojem samych mediów. O ile na tym pierwszym przełomie, czy w ramach tego pierwszego przełomu przede wszystkim dominował ten podział na media analogowe, ewentualnie na media cyfrowe, to współcześnie, kiedy zastanawiamy się w XXI wieku, jakie medium jest takie dominujące, jeśli chodzi o procesy komunikacji, zresztą w różnych grupach wiekowych, to już nie ulega wątpliwości, że takim medium są media społecznościowe. W związku z tym, kiedy współcześnie zastanawiamy się, w jaki sposób projektować tą edukację medialną, zresztą na różnych etapach, na różnych szczeblach edukacji formalnej, ale także edukacji posttradycyjnej, nieformalnej, to już nie mamy wątpliwości, że możemy włączać te media społecznościowe, możemy włączać także wirtualną rzeczywistość, mixed reality i inne typy tej cyfrowej rzeczywistości oraz związane z nim produkty w te nowe przestrzenie edukacyjne, w te nowe formy edukacji. To, co również można powiedzieć wpływa na rozwój sposobów myślenia na temat edukacji medialnej, jest właśnie ta kategoria medium dominującego. Większość z Państwa siedzących tutaj na sali to dydaktycy, prawda? Więc jeżeli sięgniecie Państwo myślami, pamięcią wstecz, to na pewno widzicie, jak zmieniają się sposoby komunikacji z naszymi studentami, z naszymi uczniami, z naszymi uczennicami, prawda? One się zmieniają oczywiście na różnych poziomach, także i dlatego, że studenci, studentki, uczniowie, uczennice nie wytrzymują na przykład tej jednostki 45 minut. W związku z tym my musimy także dostosować te procesy edukacji w kontekście edukacji medialnej, czyli uczenia o mediach, przez media, dla mediów, do zupełnie innych sposobów dekodowania, rozumienia treści, także działania w tych przestrzeniach medialnych. Stąd też na przykład taki istotny nacisk na kompetencje cyfrowe, ale wykonawcze.
Bo to, co wyróżnia cyfrową ewolucję w trzeciej dekadzie XXI wieku, to konieczność rozwijania specjalistycznych kompetencji cyfrowych na różnych etapach naszego życia, zgodnie z ideą edukacji ustawicznej, czyli nie tylko edukujemy tych najmłodszych, czy też młodych dorosłych, ale także i sami siebie powinniśmy edukować w zakresie edukacji medialnej właśnie. Profesor Agnieszka Ogonowska dla Radia Lublin, już za chwilkę kolejna część jej wykładu.
Pogotowie radiowe.
Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami z Katedry Mediów i Badań Kulturowych, profesor doktor habilitowana Agnieszka Ogonowska z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest naszym gościem i to ona tłumaczy nam zasady współczesnej edukacji medialnej 4.0 w tej rewolucji, tym razem informatycznej 4.0, z naciskiem na to, jakie medium jest medium dominującym w edukacji medialnej.
Medium dominujące zgodnie z założeniami deterministów technologicznych, zarówno tych miękkich, jak i tych twardych, programuje procesy poznawcze. I to jest pierwszy taki tutaj moja wycieczka w stronę psychologii poznawczej, bo na przykład to, co wcześniej wspominałam o de facto procesach uwagi i koncentracji, że dzieci, młodzież, studenci, czyli tak zwani młodzi dorośli, nie mogą się już skoncentrować przez 45 minut, jest wynikiem tego przeprogramowania. Prawda? My też już jako osoby, które także z pobudek zawodowych często korzystają z tych nowych technologii, często się łapiemy na tym, że my też mamy pewne trudności z koncentracją uwagi na tekstach linearnych, na tekstach linearno-sekwencyjnych, czyli na jakich? Na takich, które mają stricte charakter językowy. Na tekstach dłuższych, prawda? To jest też problem naszych uczniów. I te procesy przeprogramowania procesów poznawczych, no, będą także odgrywały istotną rolę tutaj, jeśli chodzi o te treści i formy kształcenia związane z edukacją medialną, w tym przypadku 4.0. Edukacja medialna 4.0 już powoli wchodzi w kolejną erę, czyli edukacji medialnej 5.0 i pewnie będzie 6.0, 7.0 i tak dalej, pewnie w nieskończoność, co jest związane z tymi dysruptywnymi zmianami, które obserwujemy we współczesnej cywilizacji. Jak napisał kiedyś wybitny socjolog, mój przyjaciel, profesor Tomasz Goban-Klass, wybitny socjolog mediów, cywilizacji medialnej. Oczywiście do tej kategorii, do tego hasła cywilizacja medialna też moglibyśmy te cyfry dołączyć, prawda? Mówiliśmy kiedyś o kulturze web 2.0, 3.0, 4.0 i tak samo jest z edukacją medialną, tak samo jest z edukacją w ogóle, prawda? Już teraz możecie Państwo znaleźć w tekstach wielu wybitnych pedagogów, choćby środowiska związanego z panem profesorem Zbyszką Melosikiem, już właśnie w pracach pedagogów i pedagogów medialnych pojawia się to pojęcie edukacja 5.0. I oczywiście, ponieważ cały czas mówimy o projektowaniu pewnych środowisk edukacyjnych, o tworzeniu pewnych procesów, które mają na celu, no, podnieść oczywiście właśnie jakość naszych kompetencji, poziom naszych kompetencji, ale wpływać także pozytywnie na jakość samych mediów, bo my często o tym zapominamy, że my jako edukatorzy, jako akademicy, na nas spoczywa także obowiązek uczenia kompetentnych młodych ludzi, którzy są już i w perspektywie może także zawodowo będą się zajmować tworzeniem różnych tekstów. Tekstów artystycznych, informacyjnych, prasowych. Więc te kwestie etyczne, no, także jakby muszą być elementem tego procesu edukacyjnego.
Wprawdzie my dorośli na każdym kroku i w każdej tak naprawdę przestrzeni, czy to domowej, czy szkolnej, czy publicznej, widzimy młodych ludzi z telefonami, ze smartfonami, z laptopami i innymi tego typu urządzeniami informatycznymi. I czy od razu taki obrazek nakazuje nam myślenie, że ci młodzi ludzie mają odpowiednie kompetencje medialne do tego, żeby rzeczywiście zgłębiać swoją wiedzę właśnie w świecie internetu?
To, co jest również ciekawe, to jest takie powszechne przekonanie związane przede wszystkim z dziećmi, młodzieżą, ale też tymi młodymi, dorosłymi, czyli przypomnę 18-24 lata, że jeżeli oni często korzystają z tych nowych technologii, to ich poziom wiedzy, umiejętności i różnego rodzaju kompetencji cyfrowych jest dosyć duży. Natomiast to, co pokazały też nasze badania, to w kontekście właśnie kompetencji cyfrowych, to jest to, że w różnych grupach wiekowych, no zwłaszcza wśród naszych studentów, pewnie Państwo też się z tym problemem zetknęli, jest takie zjawisko odporności własnej, czyli oni mają przekonanie, że świetnie sobie radzą z tymi technologiami, że poziom ich kompetencji cyfrowych jest bardzo wysoki. Natomiast dopiero, i zaraz przejdę do tej piramidy kompetencji, dopiero zetknięcie ich, skonfrontowanie ich z konkretnym zadaniem wymagającym uruchomienia tej potencjalnej wiedzy, na przykład robiłyśmy takie badania dotyczące tego, czy potrafią rozróżniać fakty od sfingowanych informacji. Konstruowałyśmy takie pakiety edukacyjne, medialne, gdzie były różnego rodzaju przekazy. I to jest niezwykle ciekawe, bo dopiero w tej konfrontacji, kiedy stawiamy przed tymi młodymi ludźmi konkretne zadania, to oni, popatrzmy teraz proszę na tą piramidę kompetencji, to oni przechodzą do tego poziomu uświadomionej niekompetencji. Bo bardzo często jest tak, że są na tym poziomie nieuświadomionej niekompetencji, czyli po prostu mają przekonanie, że wiedzą wszystko i dopiero konfrontacja z pewnym zadaniem, musisz coś ocenić, musisz coś przeanalizować, musisz coś wykonać, pozwoli się przenieść na ten wyższy poziom i może uruchomić pewną motywację do dalszego działania, czyli na przykład do tego, że rozwijają swoją wiedzę lub też tej swojej wiedzy nie chcą rozwijać. A zatem konfrontacja z pewnymi problemami, no tutaj może być źródłem motywacji do tego, żeby tą lukę, można powiedzieć, informacyjną w pewien sposób albo się ta luka pogłębia, albo też tą lukę się niweluje.
Uznajemy, że kompetencje cyfrowe to taka harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności, ale też i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, czyli społeczeństwie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. Ale wierzymy też, że kompetencje cyfrowe obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych stanowią także zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka, w tym także współczesnego dziecka. Jednak do tego odbioru wszystkich wiadomości z internetu chociażby potrzeba doświadczenia, a to doświadczenie zdobywa się jednak wraz z wiekiem. Podkreśla w rozmowie dla Radia Lublin profesor Agnieszka Ogonowska.
Pogotowie radiowe.
Każda zmiana cywilizacyjna jest równocześnie czymś nowym i kontynuacją dotychczasowej cywilizacji. Inaczej mówiąc, każda kolejna cywilizacja powstaje właśnie na podwalinach tej minionej. Ale w XXI wieku chyba nigdy wcześniej tak szalenie szybko nie następowały te wszystkie zmiany cywilizacyjne, w tym także zmiany w zakresie informatyzacji naszego społeczeństwa.
Zatem jesteśmy świadkami różnych zmian cywilizacyjnych. W ogóle sama kategoria zmiany stała się taką kategorią nie tylko w badaniach kulturowych i cyberkulturowych, ale także w badaniach psychologicznych. Tylko że ta kategoria zmiany na terenie nauk społecznych, między innymi psychologii, ona co innego znaczyła 10 lat temu, a co innego, jak Państwo wiecie, także w kontekście własnych doświadczeń, oznacza współcześnie, dlatego że te procesy na przykład komunikacji dzięki dynamicznym zmianom w tych środowiskach cyfrowych, dzięki upowszechnieniu się tych mediów cyfrowych, współcześnie jeszcze nabrały na mocy, nabrały większego tempa. I teraz tak, my jakoś sobie z tymi procesami pewnie radzimy, natomiast te nowe pokolenia radzą sobie różnie, czy mówimy o edukacji medialnej, czy mówimy o innych formach edukacji, także przecież edukacji uniwersyteckiej, to pojawia się to pojęcie kompetencji. I niezależnie od tego, czy mówimy o kompetencjach cyfrowych, czy o innych typach kompetencji, to każda kompetencja, jak wiadomo, składa się z takich trzech podstawowych elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. I ja o tym mówię nie tylko dlatego, żeby coś powiedzieć, tylko bardzo mi się podoba ten trójpodział, jeśli chodzi o strukturę kompetencji, bo zawsze jak zastanawiam się nad jakimś pojęciem, to też tej mojej refleksji towarzyszy takie pytanie, które się pojawia w mojej głowie, mianowicie jak to można mierzyć. Czyli zawsze się zastanawiam, jak można te pojęcia, które my wykorzystujemy, można zoperacjonalizować, przełożyć na skalę, przełożyć na jakieś testy, bo proszę zwrócić uwagę, my się często posługujemy różnymi pojęciami, które może nie chcę powiedzieć, że są puste informacyjnie, ale trudno je wyskalować, trudno je zmierzyć, prawda? I potem jak na przykład mówimy o pomiarze kompetencji, czy właśnie o tworzeniu różnych profili kompetencji charakterystycznych dla konkretnej osoby lub też dla konkretnej grupy osób, na przykład konkretnej kohorty, to to pytanie odnoszące się do kwestii, jak to mierzyć, jak mierzyć poziom wiedzy, jak mierzyć poziom umiejętności, jak mierzyć postawy, prawda? Czyli to tak naprawdę jest bardzo istotna sprawa. Tworzyłyśmy różne mapy konceptualne pewnych pojęć, pewnych zagadnień po to, żeby nie tylko wiedzieć, jaką mamy taką ogólny plan działania, ale jakie terminy, jakie pojęcia uznajemy za kluczowe, jeśli chodzi o te nasze badania. Jak Państwo widzicie, postawy, wiedza, umiejętności w tej mapie konceptualnej znajdują się jakby na obrzeżach tego okręgu. Natomiast tu się pojawiają takie kategorie, które bardziej szczegółowe, które potem przeniosłyśmy do różnego rodzaju zadań, do różnych działań, które na przykład pozwalają nam badać poziom wiedzy, poziom kompetencji właśnie wykonawczych, czy też właśnie postawy towarzyszące wykorzystaniu różnego typu mediów.
I tak oto na naszych oczach rozwija się społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo sieciowej inteligencji, czyli nowa, dynamiczna formacja społeczna oparta na działaniach służących podniesieniu jakości życia albo konkretnych wspólnot, na przykład jakiejś wybranej cyberspołeczności, albo nawet całego cyberspołeczeństwa. Należy umiejętnie zagospodarować kapitał społeczny, doprowadzić do pokonania istniejących podziałów wynikających z braku wiedzy i kompetencji medialnych w różnych grupach wiekowych, a zatem stworzyć w pełni zintegrowane społeczeństwo demokracji komunikacyjnej. Jak to zrobić? Mówimy w każdą środę w audycji Polskiego Radia Lublin w cyklu Pogotowie Radiowe.